granicy z samymi stanami osobowymi nie będą w stanie zatrzymać Federacji Rosyjskiej, jeżeli ta zostanie wsparta mobilizacją. W Ukrainie dramatycznie brakuje żołnierzy. Najzwyczajniej w świecie. Ukraińcy dokonali przez ostatnie pół roku w zasadzie rzezi rosyjskich systemów przeciwlotniczych i radarowych na Krymie.
Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl i jak co miesiąc rozmowa z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim w ramach cyklu Lachowski-Lewandowski. Omówimy dla Państwa to, co dzieje się na froncie w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Odcinek po odcinku, kierunek po kierunku, oczywiście przede wszystkim z uwzględnieniem tego, co dzieje się w Donbasie, bo tam sytuacja trudna dla ukraińskiej armii padła. Raj Aleksandrivka, omówimy to, co oznacza właśnie ta zdobycz dla Rosjan, co to może znaczyć w najbliższych tygodniach właśnie, jeśli chodzi o sytuację w Donbasie. Skupimy się na Donbasie, ale nie tylko, tak jak powiedziałem, jak zwykle, jak co miesiąc kompleksowo, po kolei każdy kierunek zostanie omówiony, ale nie tylko, bo będziemy mówili także o najnowszej taktyce rosyjskiej, deszczu balistycznym, taktyce nalotów, które Rosjanie stosują właśnie przeciwko Ukraińcom. Będziemy mówili o nowych rosyjskich bombach typu CAP, które stosują do nalotów nie tylko na ukraińskie miasta przyfrontowe, ale właśnie jak te nowe bomby, ich produkcja, jak to wpływa na sytuację na froncie. Powiemy także o ostatnich problemach z mobilizacją ukraińskiej armii, o kryzysie politycznym wokół Ministerstwa Obrony, o nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii, jego pomysłach, które zaczął wdrażać, no ale skupimy się także na możliwej nadchodzącej rosyjskiej mobilizacji, bo wszystko wskazuje, że taka mobilizacja będzie rekordowe liczby przekroczenia granicy właśnie rosyjsko-gruzińskiej przez Rosjan. Wydaje się, że mężczyźni rosyjscy zaczęli uciekać z Rosji właśnie w obawie przed tym, że dojdzie do czy częściowej, czy ukrytej, ale jednak we wrześniu mobilizacji. Jak ta mobilizacja może wpłynąć na sytuację na froncie? Jak wpłynie na to, co będzie się działo w wojnie w zimie? No i jak to jest, że Władimir Putin dalej wierzy, że tę wojnę może wygrać? W czym pokłada nadzieję, czy jest to zagrożenie? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie, ale zanim do niej przejdę, chciałbym bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że ten kanał subskrybujecie. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam i też zachęcam do zostawienia komentarza, polubienia, bo to pozwala nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Szczególne podziękowania tradycyjnie kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał mogę tworzyć, to dzięki Wam mogę nagrywać takie rozmowy jak dziś, mogę zapraszać gości, których opinie mnie interesują. Mogę być niezależny, nie muszę się oglądać na różne rzeczy takie jak demonetyzacja czy nie demonetyzacja. Ten kanał jest niezależny właśnie dzięki Wam, więc jeżeli chcecie, żebym dalej mógł go tworzyć, to zachęcam właśnie do dalszego wsparcia. Dziękuję także za to, że zainteresowaliście się właśnie projektem budowy studia, które tworzę. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć działalność tego kanału czy budowę studia, linki właśnie do mojego Patronite znajdują się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzę do rozmowy, bo jest o czym mówić, tak jak powiedziałem wcześniej, i łączę się z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Dzień dobry, Piotrze.
Witam cię serdecznie, witam Państwa.
Nasi widzowie tradycyjnie już też w komentarzach pytali o naszą rozmowę, czy będzie jak co miesiąc, to proszę Państwa, jak widać, jest. No i też w komentarzach pytaliście o to, co dzieje się na froncie, bo mało jest podobno ostatnio w polskich mediach informacji o tym, no nie tylko o nalotach, o uderzeniach na przykład na magazyny White Berries, o nalotach rosyjskich na ukraińskie miasta, ale mało ma być informacji w mediach o tym, co dzieje się na froncie. Piotrze, czy to dlatego, że się na froncie nic nie dzieje, czy może myślę, że dlatego trochę, że media trochę znudziły się wojną, takie mam wrażenie, i konkretnie tymi walkami pozycyjnymi, które obserwujemy, ale dziać to się chyba dzieje sporo, biorąc pod uwagę na przykład to, że wczoraj dostałem informację o tym, że już ostatecznie padła Raj Aleksandrivka, czyli miejscowość, o której walki trwały miesiącami, jeśli nie latami, miejscowość bardzo blisko Słowiańska. Co się w tej chwili twoim zdaniem dzieje? Jak to ująć w kilku słowach?
To się informacje są zapewne dlatego ograniczone, bo i zainteresowanie mniejsze jest, więc by trzeba dość głęboko przeanalizować te ruchy, a gdybyśmy głęboko analizowali te ruchy, to informacje nie byłyby zgodne z tym, co mówi Kijów. I podejrzewam, że w dużej części dlatego nie ma zbyt wielu takich szczegółowych analiz, pomijając kanały, które w tym się specjalizują.
No i, tak, wiadomo.
Tak, i teraz dlatego, że ostatnio najbardziej nagłaśniona informacja to były sukcesy akurat ukraińskie, czyli to, co Kijów określił kontrofensywą, która kontrofensywą nie była, tylko kontruderzeniem takim wieloetapowym. I rzeczywiście Ukraina tam odniosła sukces, gdzie posunęli się w głąb pozycji rosyjskich no tak od 8 do 18 kilometrów na całym tym odcinku. I to był odcinek głównie w obwodzie Dnipropetrowskim, ale to jest taki fragment obwodu Dnipropetrowskiego, przewężenie, które graniczy na zachodzie z obwodem zaporowskim, na wschodzie z donieckim, więc częściowo walki toczyły się też w tych obu obwodach. I rzeczywiście siły ukraińskie relatywnie niewielkimi siłami, jeżeli chodzi o odcinek, na którym prowadzono walki, taką powolną operacją zaczepną, gdzie mieliśmy do czynienia właśnie z tym, podobnie jak walczą też i Rosjanie, którzy są głównie stroną utrzymującą inicjatywę, ale Ukraińcy zrobili to w podobny sposób, czyli najpierw przejmowanie ziemi niczyjej, następnie konsolidacja ugrupowania, kolejny ruch, budowanie systemu operowania dronami, czyli rozwijanie po prostu sieci routerów Starlink, pozwalających pogłębiać to uderzenie dronami, i tak od lutego powoli wypchnęli Rosjan całkiem skutecznie. Jest to rzeczywiście postęp. Ukraińcy na tym odcinku dalej najwyraźniej utrzymują inicjatywę, chociaż ich postępy w zasadzie zostały zatrzymane, bo Rosjanie tą obronę skonsolidowali, to raz w końcu, a dwa, no też zdolności zaczepne ukraińskie się wyczerpały, no bo żeby kontynuować operację, trzeba cały czas na bieżąco uzupełniać straty, rotować wyczerpane jednostki, czyli dysponować albo drugim rzutem, albo co najmniej odwodami. I to się po ukraińskiej stronie wyczerpało, więc głównie mieliśmy informacje o tym. Natomiast podkreślałem, że jest to rzeczywiście sukces, tylko tak, to jest działanie na poziomie operacyjnym, które skutki ma taktyczne, czyli odwrotne. Bo generalnie celem operacji, czyli czegoś, w co zaangażowane jest kilka brygad, co najmniej, jest odniesienie serii sukcesów operacyjnych, które będą miały wpływ na sytuację na poziomie strategicznym, czyli na przebieg wojny. A tutaj mieliśmy taką, no coś na granicy operacji, czyli ilość sił, tak, no w zasadzie prawie poziom operacyjny, natomiast skuteczność jest na poziomie taktycznym, dlatego że to uderzenie miało miejsce na kierunku, który w momencie, kiedy Ukraińcy je rozpoczęli, miał z perspektywy rosyjskiego dowództwa, rosyjskiego sztabu generalnego, miał znaczenie trzeciorzędne, czyli z tego poziomu strategicznego. To był kierunek nawet nie drugorzędny, tylko trzeciorzędny z perspektywy grupy armii, która tam walczyła, czyli z poziomu tego operacyjnego, on był drugorzędny.
No właśnie miałem powiedzieć,
operacyjnie on był drugorzędny, strategicznie wręcz trzeciorzędny, tak?
Jasne, jasne.
No bo inne znaczenie to miało dla dowództwa grupy armii, gdzie Ukraińcy im jednak uderzyli w skrzydło, co zmusiło dowództwo jednak do zmiany koncepcji i tak dalej, prawda? No ale z perspektywy gdzieś tam Moskwy czy Kremla to miało wręcz trzeciorzędne znaczenie. Zaraz to wytłumaczę dlaczego. Natomiast rzeczywiście to spowolniło ruchy Rosjan na kierunku, z perspektywy walczącej tam grupy armii, na kierunku ich głównego wysiłku, czyli mówimy o kierunku na zachód i północny zachód z Hulajpola. Bo tam był główny wysiłek. No i teraz uderzenie, skrzydło tego uderzenia z kierunku Hulajpola no spowodowało osłabienie zdolności zaczepnych, tak dalej, ale nie zatrzymało działań Rosjan wcale i to pewne znaczenie miało. Natomiast ogólnie cały front południowy ma znaczenie pomocnicze. Tak? Bo z perspektywy sztabu generalnego rejon skupienia głównego wysiłku to jest dalej Donbas, a nie obwód Dnipropetrowski i Zaporoski. Tak? I teraz to ukraińskie uderzenie zdezorganizowało działania głównie na kierunku tym zachodnim w obwodzie zaporoskim faktycznie, ale całkowicie ich nie zatrzymało, chociaż postępy Rosjan na zachód od Hulajpola rzeczywiście są zauważalne, ale bardzo, bardzo powolne. No jeżeli już jesteśmy przy tym południowym odcinku frontu, bo tam walczy grupa armii Południe i grupa armii Wschód. Dwie grupy armii odpowiadają za ten odcinek frontu. To mamy jeszcze dwa rejony intensywnych walk, czyli najbliżej Dniepru, czyli rejon Streptochivska. I tam Ukraińcy też kontratakowali skutecznie. Miało to o tyle znaczenie, że odepchnęli Rosjan, którzy idąc wzdłuż rozlewiska Dniepru, zbliżali się do stolicy obwodu zaporowskiego.
Do samego Zaporoża.
Tak. I to miało znaczenie, bo odepchnęło Rosjan, więc to było działanie udane. I teraz w zasadzie centralne miejsce między Streptochivskiem a tym obszarem Hulajpola, czyli kierunek Orechowa czy też Orichowa i sławna mała Tokmaczka, którą Gerasimow meldował kilkakrotnie zdobycie, ale tam akurat w ostatnich tygodniach doszło do czegoś złego. Nie wiemy jeszcze, nie znamy szczegółów, ale wyraźnie Rosjanie, i to jest potwierdzone, ich grupy przeniknęły, obchodząc tą małą Tokmaczkę sławną z zachodu i ewidentnie przeniknęły do Orechowa, czyli na tyły pozycji w małej Tokmaczce. No bo mała Tokmaczka jest na drodze do Orechowa. I tam się wydarzyło coś złego. Obie strony nie publikują informacji. Tak, Ukraińcy nie publikują w ogóle, Rosjanie niewiele, ale z tego wynika, że sytuacja się dość skokowo pogorszyła. Szczegółów nie znamy, ale nie wygląda to ostatnio korzystnie. No i to jest ten cały odcinek tego frontu południowego. Oczywiście mamy jeszcze obwód chersoński, no ale tam dalej trwają walki głównie operatorów dronów między sobą. Tak, czyli
nic Ukraińsko, nie dzieje,
ale... tak, rosyjscy operatorzy dronów polują na mieszkańców Chersonia, a ukraińscy operatorzy dronów polują na rosyjskich operatorów
dronów.
I tak to w uproszczeniu wygląda, chociaż od czasu do czasu zdarzają się uderzenia rakietowe na Cherson i bombardowania, zapewne wtedy, kiedy rozpoznanie wykrywa jakiś cel, który uznaje za wartościowy. No i Cherson powoli się robi miastem opuszczonym i wymarłym.
No, powiedzmy sobie szczerze, Piotr, on już od jakiegoś, już nawet trudno mi powiedzieć od kiedy, ale już od jakiegoś czasu jest po prostu no, takim miastem, które... Ja pozwolę sobie tak się wtrącić, bo zawsze mnie to porusza, bo wiesz, że wjeżdżałem tam jakby w pierwszy dzień wyzwolenia, właściwie kiedy jako pierwszy dziennikarz i to, jak ci ludzie się cieszyli, to będę pamiętał przez całe życie, to mi przypominało jakieś zdjęcia, wiesz, z końca wojny II światowej po prostu. To była taka radość, ściskanie żołnierzy ukraińskich, którzy tam wjeżdżali, całowali je, ludzie ich obejmowali, całowały dziewczyny tych żołnierzy. Każdy tam chciał pojechać, choćby po to, żeby poczuć trochę tej atmosfery. Ci żołnierze ukraińscy po prostu jak mieli wolne, to przyjeżdżali z okolicznych miejscowości do centrum Chersonia. No, a Rosjanie w 3 lata... No właściwie już 4 będzie za chwilę, w listopadzie, zrobili z tego miasta po prostu miasto widmo. Miasto, w którym mieszkało no, dziesiątki tysięcy mieszkańców, zarżnęli i robią sobie tam safari na cywilów.
Wiesz, ja mam znajomą, której rodzina w Chersoniu mieszkała, ona sama pochodzi z Chersonia, no, mieszka w Polsce już kilkanaście lat. Dość dawno wyjechała z Chersonia, ale no takie informacje też mam z pierwszej ręki w zasadzie, jak to życie tam wygląda, więc rzeczywiście to się działania Rosjan są ewidentnie zbrodniami wojennymi, dlatego że mamy naprawdę długą listę udokumentowanych przez samych Rosjan ataków dronami, tak, na absolutnie cywilne cele. No i sami Rosjanie w swoim czasie opublikowali też filmy z ataku, bo tam działają co najmniej 2 agendy ONZ w Chersonie. Jedna, nie wiem, czy już się nie wycofała, druga prawdopodobnie też dlatego, że są atakowane, ale sami Rosjanie opublikowali też filmy z ataku właśnie na pojazdy dwóch agent ONZ, które w Chersoniu funkcjonują. No ale to w zasadzie tak, to nam zamyka temat frontu południowego, chyba że sięgniemy głębiej na tyły tego frontu i zostaje nam, słuchaj, Krym. No i drogi logistyczne biegnące na Zaporożu, przez Zaporoże do Krymu i porty na Morzu Azowskim, tak? I tam o tyle działo się, że skuteczność ukraińskich ataków na tą logistykę kołową spadła, drogową, dlatego że Rosjanie rozwinęli systemy antydronowe, wprowadzili grupy mobilne zwalczania dronów, więc skuteczność spadła. Jak wiesz, ja byłem zdystansowany do tego, czy Krym się uda całkowicie odciąć, no dlatego, że dalej funkcjonuje most. No i tak długo, jak długo ten most będzie, no tak długo całkowicie nie da się Krymu odciąć, tak? Trzeba by przeciąć całkowicie ruch przez Kerch i tak dalej, więc tutaj. Natomiast Ukraińcy dokonali przez ostatnie pół roku w zasadzie rzezi rosyjskich systemów przeciwlotniczych i radarowych na Krymie. O, naprawdę, ich liczba, musiałbym usiąść kiedyś może i sobie to zliczyć, to o czym piszę od pół roku, ale naprawdę liczba porażonych środków, nie jest to propaganda, bo to są udokumentowane i najczęściej potwierdzone fakty ataków przez miejscową administrację często. Oni nie potwierdzają atak, nie podają co oczywiście, tak? Natomiast Ukraińcy, no pierwszy sukces to było zmuszenie floty czarnomorskiej do opuszczenia portów na Krymie, głównie Sewastopola, prawda? Kolejne potem zniszczenie infrastruktury lotniskowej na Krymie w dużej części i po drodze właśnie uderzenia w systemy przeciwlotnicze, nie tylko wyrzutnie, ale i radarowe, i w zasadzie teraz ta obrona przeciwlotnicza na Krymie jest już bardzo dziurawa. Przy czym tu warto nadmienić, ja już kilkakrotnie podkreślałem, o wiesz, w naszej propagandzie zbudowano taką wizję całkowitej niewydolności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Jest to mylące trochę. Słuchaj, ostatnio widziałem analizę opublikowaną przez ukraiński OSINT, ukraiński, nadmieniam. Słuchaj, jaki procent dronów dalekiego zasięgu trafia w cel? Wiesz? 1. 1%.
Okej. Okay. Czyli no, na... to poczekaj, to jak słyszę, że 600 dronów atakuje...
Tak, to 6 trafia w cel.
Trafi.
To 6 trafi. I teraz, okej, okay, te 6 jest bolesne, bo to są bardzo precyzyjne ciosy. Tylko, że trzeba mieć 600 na każdy raz.
No tak. No ale wiesz, one są nie? też tanie, co by nie mówić. No, więc jeżeli trafisz w rafinerię...
Jeżeli w jednym ataku ich się wystrzeliwuje 600, to już tak tanio nie jest.
To nie jest to takie tanie, oczywiście, to jasne.
Oczywiście, to dalej w porównaniu z kilkoma, wiesz, pociskami klasy, wiesz, Patriot Pak 3, które tam kosztują po 6 milionów dolarów sztuka, prawda? Ale to, co prawda, akurat one są przeciwlotnicze, ale to jak gdyby temat też gorący. To są środki rażenia znacznie tańsze, tylko ile ich no musisz to wyprodukować.
Też pewnie nie są tanie.
Słuchaj, no ich produkcja w takiej liczbie jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że Ukraina ma bezpośrednie wsparcie militarne 30 państw.
No tak, dokładnie tak.
No, to więc z jednej strony trzeba mieć świadomość, że te 600 dronów, tak, one finalnie startują z Ukrainy, prawda, ale to jest potężne wsparcie Zachodu, przy czym w znakomitej części to są ukraińskie drony. Nie wszystkie, o czym się nie mówi, ale większość, tak? Mhm. Natomiast dalej, na 400 średnio 4, czasem 6 trafia w cel. Mhm. No to nie świadczy źle o rosyjskich systemach przeciwlotniczych, prawda?
Raczej świadczy dobrze.
Prawda? No, a spójrzmy na obszar, jaki chronią. Spójrzmy na obszar, jaki Rosja musi chronić. Mhm. Prawda? No to powiem, że to nie jest źle wcale. To nie jest źle. Oczywiście te 4 czy 6 bolesnych ciosów, no to dalej, no płoną elektrownie i tak dalej. I przy tym Ukraińcy bardzo sprawnie używają no, tych swoich FP5 Flamingo, z których też wiele ataków w ogóle nie osiąga celu, bo no słuchając tylko tego, co mówi Kijów, no Kijów nie mówi, że wystrzelił 6 FP5 i wszystkie Rosjanie zestrzelili. Tylko mówi, że FP5 trafił w fabrykę. Jest to z ich perspektywy okej. Trudno o to mieć do nich pretensje, tylko trzeba mieć też świadomość, że jeden na kilka czy nawet kilkanaście przebija się przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej. Prawda? Mhm. Także obrona przeciwlotnicza, przeciwdronowa rosyjska w mojej ocenie jest porównywalna z ukraińską. Wcale nie jest gorsza.
Nie jest gorsza, no jasne.
Moim zdaniem.
Jasne, zgadzam.
Dobrze, słuchaj, to idźmy sobie, wróćmy do tych działań lądowych. Tak, słuchaj, co się dzieje najwięcej, o czym no, jak gdyby w naszych głównych mediach nie usłyszymy. No, dzieje się tak, że Rosjanie... Proszę?
Mówię, że to od czego zacząłem. Słowiańsk, Kramatorsk, odcinek... Tak. Główny odcinek frontu od wielu miesięcy.
Tak, tak. Wiesz co, bo uderzenie rosyjskie ma trzy... Jest obszar ciężkości i tam są główne kierunki operacyjne. I obszarem ciężkości, tak, dalej jest Donbas, a w zasadzie obwód doniecki, no bo Ługańsk jest praktycznie cały już pod kontrolą rosyjską. No i teraz, jeżeli spojrzymy na te uderzenia, no to jeden mamy... Uderzenie to jest z podstawy, jego podstawę stanowi Pokrowsk, opanowany w czasie poprzedniej kampanii, czyli tej jesienno-zimowej. I teraz w ramach tej kampanii wiosenno-letniej, a raczej letniej, bo ona się zaczęła ze sporym opóźnieniem, tak, mamy uderzenie nieco umownie na kierunku Dobropila. To jest bardzo ważny węzeł komunikacyjny, tak, dla całego odcinka frontu. I to uderzenie wiązało się z takimi uderzeniami wspomagającymi, czyli było uderzenie na Chryszynę najpierw z rejonu Pokrowska właśnie, żeby odsunąć głównie ukraińskich operatorów dronów od Pokrowska, żeby Rosjanie mogli korzystać z tej infrastruktury, która jest tam, i to się udało. No i potem zażarte walki o Bilickie i Rodyńskie. Dwa punkty. I to naprawdę poziom walk o Rodyńskie, to miasto chyba w czasie całej tego pełnoskalowego konfliktu najwięcej razy przechodziło z rąk do rąk. Obecnie wszystko wskazuje na to, że ostatecznie jest pod panowaniem rosyjskim, pod kontrolą. Tak. Wygląda na to, że tu jednak Rosjanie na tyle skonsolidowali pozycję, że raczej Ukraińcom się kolejny raz miasta odbić nie uda. Obilickie toczą się ciężkie walki, ale z tego odcinka Ukraińcy wycofali sporo pododdziałów i to się stało krótko po tym, kiedy Syrski przekazał dowodzenie Drapatemu. I te pozycje charakteryzowały się tym, że tam niemożliwa była rotacja żołnierzy, niemożliwe było ich zabezpieczenie właściwe. I to trochę wygląda tak, że Drapaty zrobił to, co obiecywał, czyli wyraził zgodę dowódcom brygad na to, żeby wycofali najbardziej narażone na straty te wysunięte elementy, tak? Czyli przyjęli korzystniejszą linię obrony z perspektywy dowódców brygad, co się wiązało z utratą części pozycji niestety.
No tak.
To wyglądało na taki równoczesny, zorganizowany odwrót. Oprócz Bilickie, które się nadal trzyma. Ale Rosjanie, tak, bo kluczem do Dobropola było ustabilizowanie sytuacji w Rodyńskie i to się stało. I teraz nie mamy pewności, dlatego że tutaj informacje obserwatorów konfliktu się nieco różnią i ci bliżsi sympatiami Rosjanom twierdzą, że Rosjanie opanowali, bo Dobropile to miasteczko przemysłowe. Tam mamy zakłady wydobywcze, tam mamy hałdy i teraz, że hałdy już zdobyto, a walki się toczą o tą infrastrukturę tych zakładów wydobywczych. Z kolei ci obserwatorzy bliżsi sympatiami Ukraińcom twierdzą, że tam dotarły tylko czołówki w ramach przenikania, ale linia frontu jest stabilna jeszcze przed miasteczkiem. Tak czy inaczej, rosyjskie postępy na tym kierunku są niewątpliwe. Mhm. Więc to, co Rosjanie chcą osiągnąć, czyli opanować Dobropile, co prawda usiłują to zrobić od naprawdę niemal roku już, bo jak gdyby ten kierunek był równocześny z walkami o Pokrowsk,
tak.
Ale wygląda na to, że są naprawdę blisko.
Blisko.
A to jest kierunek, który pozwoli na takie bardzo głębokie przeskrzydlenie ugrupowania ukraińskiego w rejonie Kramatorska i Słowiańska. Mhm. Kolejny kierunek to mamy Konstantynówkę, czy też Konstantyniwkę.
Tak,
i teraz. Tak, i teraz Ukraińcy mówią, że walki o miasto trwają nadal. Rosjanie mówią, że miasto jest pod ich całkowitą kontrolą. Wszystko wskazuje na to, że prawda jest trochę po środku. Czyli Rosjanie rzeczywiście kontrolują obszar miasta, ale nie mają go na tyle opanowanego, że mogą konsolidować całkowicie swoje pozycje, żeby swobodnie iść dalej. Tak? Oni co prawda prą na Słowiańsk nadal, ale równocześnie mają problemy z ukraińskimi pododdziałami, które przenikają od północy i od północnego zachodu do Konstantynówki i walki się potrafią toczyć nawet w centrum miasta. Tak? Ale ogólnie miasto jest pod rosyjską kontrolą na tyle, że Rosjanie mogą się przemieszczać dalej w kierunku na Słowiańsk. Oczywiście po drodze, tak, mają Oleksandro Druszkiwkę i Druszkiwkę, tak? Z pamięci mówię, ale z tego co pamiętam chyba.
Tak, otwartą tak, mapę właśnie.
Prawda? I teraz te miejscowości łączą się. To się mają prawdopodobnie przed sobą teren cały czas częściowo bądź mocno zurbanizowany, aż do. Tak. Aż do Słowiańska i Kramatorska.
Kramatorska, tak. Dokładnie tak.
Więc usiłują ustabilizować sytuację w Konstantynówce i równocześnie już uderzać w kierunku Słowiańska. I to wszystko dzieje się.
Tak.
No i mamy trzeci główny kierunek uderzenia. To jest już bezpośrednio Słowiańsk i Kramatorsk. Czyli to jest związane z fatalnym w skutkach upadkiem Siewierska.
Tak.
I z przekroczeniem Dońca przez Rosjan. Tutaj szczęśliwie dla Ukraińców nadal Łyman się trzyma, który tak. Wiąże bardzo duże rosyjskie siły.
Jakby też powiedzmy sobie, Piotrze, że to nie tak, że szczęśliwie się trzyma, tylko trzeci korpus go trzyma. I pewnie gdzieś była tam, wiesz.
Szczęśliwie dla Ukraińców, ale tak. Nie. Szczęśliwie, bo ktoś ma szczęście. Nie, nie.
No,
szczęśliwie
tak.
Dla Ukraińców. I trzeci korpus, tak, rzeczywiście, z tego co wiemy, wyparł Rosjan z powrotem, dlatego że Rosjanie dość głęboko wdarli się, co najmniej na dwóch kierunkach. Był kontratak. Rosjanie zostali, wszystko na to wskazuje, wyparci. I obronę miasta ustabilizowano, co było o tyle trudne, że za plecami obrońcy mają Doniec, rzekę. Więc muszą ją co chwila przekraczać, prawda? Ale Rosjanie przekroczyli Doniec na południowy wschód od Łymania, niestety. No to było to możliwe po załamaniu ukraińskiej obrony w lesie Siriebrańskim i upadku Siewierska. To są jak gdyby skutki upadku tych dwóch ważnych ukraińskich odcinków umocnionych frontu. Tak czy inaczej, no i potem była raj Aleksandriwka właśnie, o której tak, wspominałeś, tak, bardzo, bardzo twardo broniona, ale wszystko wskazuje na to, że bo za raj Aleksandriwką była linia wzgórz, którą trzymali Ukraińcy, dzięki czemu byli też w stanie kontrolować część miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie te wzgórza obecnie przynajmniej częściowo opanowali. I teraz tak, uderzenia dalej na północ od raj Aleksandriwki, czyli już bezpośrednio na Słowiańsk i Kramatorsk. Tam co prawda jest linia stawów i tak dalej, co kanalizuje ruch Rosjan, ale optymiści mówią, że Rosjanie są 10 kilometrów od Słowiańska, pesymiści, że 5.
Mówimy o linii prostej, żeby też państwo rozumieli.
Tak.
Granica słowiańska.
Tak.
I tutaj dodam, że co ciekawe, to Kramatorsk jest dużo intensywniej bombardowany, a z kolei Słowiańsk, no toczy się tam jeszcze dalej jakieś życie. I tutaj też znów wtrącę swoje 3 grosze, jeśli pozwolisz. Byli już Rosjanie nawet bliżej od Słowiańska, ale było to w 22 roku, kiedy Lyman był pod kontrolą rosyjską, Izium był jeszcze pod kontrolą rosyjską, przed kontrofensywą, czyli lato, 4 lata temu. I wtedy też no, Słowiańsk był bardzo ostrzeliwany, ale byli bliżej, no potem zostali odparci. Ja mam wrażenie, że teraz główny cel takiego złamania morale w Donbasie i niszczenie konkretnego miasta, no to jest właśnie Kramatorsk, z tego co słyszę od znajomych.
Dlaczego to jest głównym celem tej letniej kampanii rosyjskiej? Dlatego, że opanowanie tych miast w zasadzie domyka całkowicie opanowanie Donbasu.
Tak.
Tak? Kiedy opanują Słowiańsk i Kramatorsk, w zasadzie będą mogli mówić, że... Tak. Że cały Donbas w tych granicach administracyjnych, tak, no bo wszystkie główne miasta będą mieli wtedy pod kontrolą swoją.
No jednocześnie próbują też Dobropile zająć, więc już naprawdę wszystko właściwe, tam każdy rejon tego obwodu, bo proszę państwa, już nie będę wchodził w to, jak to się jakby w kwestie reformy lokalnej, jeśli chodzi o właśnie o samorząd terytorialny ukraiński, no ale po prostu większe wszystkie, tak jak powiedział Piotr, najważniejsze miejscowości będą zajęte, gminy, można powiedzieć, w tym obwodzie, czyli w Polsce, w województwie będą pod kontrolą. Na razie na szczęście nie są, ale...
Tak, i teraz jak gdyby... To może jeszcze dokończmy front. Łymań i na północ od Łymania, tak, skuteczne ukraińskie kontrataki, tak. Tutaj Rosjanie nie tylko nie zdobyli terenu, ale wręcz zaczęli go tracić, z tym, że nadal ukraińskie dowództwo przeszło tam do obrony po to, żeby zachować zdolności na Słowiańsk i Kramatorsk. Czyli godzą się z tym, że Ukraińcy mają tam inicjatywę, nie przerzucają tam dodatkowych sił, bo aż tyle tych sił
nie mają.
Najzwyczajniej w świecie. Rosja nie dysponuje obecnie siłami, które miała jeszcze podczas ofensywy zimowej.
Tak.
Po prostu siły do kampanii letniej są mniejsze, nie byli w stanie uzupełnić wszystkich poniesionych.
Niż te, które były mieli zimą.
Tak. I to potwierdzają też blogerzy, ci mil blogerzy rosyjscy. Tak. Natomiast one są nadal wystarczające, żeby stopniowo zbliżać się do głównych celów operacyjnych, które sobie postawili. Tak. Taka jest prawda. Dlatego, że po ukraińskiej stronie, w mojej ocenie, sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli chodzi o liczebność. Z tego, co dość delikatnie mówią moi znajomi, to sytuacja na kierunkach, na niektórych odcinkach frontu, ja nie powiem oczywiście których, ale jest dramatycznie zła, czyli naprawdę front trzymają drony, głęboko są takie mobilne rezerwy, tak, uruchamiane na wypadek obezwładnienia systemów bezzałogowych. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli Rosjanom uda się zakłócić bądź zniszczyć routery, czyli Starlinka, to następuje odcinkowe załamanie obrony. No bo no, ukraiński system Delta plus streaming obrazu i współdziałanie systemów bezzałogowych opiera się na szerokopasmowym internecie satelitarnym dostarczanym przez komercyjną firmę SpaceX. Byśmy mieli świadomość, na czym to wszystko jest zbudowane. Tak. Ja nie krytykuję, wręcz uważam to za imponujące. Tylko ja trzeba rozumiem. Nadal pamiętać, że to są tysiące cywilnych routerów ustawione na froncie, które to spinają wszystko. Prawda? Mhm. No i teraz w momencie, kiedy z jakiegoś powodu to przestaje działać, no to pozostają tylko ruchome odwody, które starają się łatać dziury, dlatego że po prostu Ukrainie dramatycznie brakuje żołnierzy. Najzwyczajniej w świecie. I stąd rosyjskie stałe postępy, bardzo powolne, ale stałe. No po prostu Rosjanie sprawniej uzupełniają straty i mają większe zasoby. No, no, to nic nowego, no ale zdaje się, że niektórzy u nas zapominają o tym, mówią o jakimś zwrocie na froncie wręcz. No nie. Drony nie przeprowadzą ofensywy.
Dokładnie.
Drony mogą wesprzeć jej skuteczność.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
Wiesz, według tego, co mówią mi też znajomi, to już jest jakby trochę taka powszechna wręcz, może nie wiedza, ale taka informacja, która krąży wokół tego, co dzieje się na froncie, no to po prostu najzwyczajniej w świecie po stronie ukraińskiej, tak jak powiedziałeś, brakuje ludzi i to momentami, miejscami rozpaczliwie. I to, że ten front wygląda jak wygląda, to jest jakiś tam sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę, no jakie są czasami niedobory kadrowe i jestem zaskoczony, mówiąc szczerze, że no nie ma jakiejś nowej ustawy o reformie mobilizacji i że no to tak funkcjonuje dalej i że też się tak ten front trzyma, biorąc pod uwagę, jakie czasami dochodzą do mnie informacje. Ja też biorę pod uwagę, wiesz, biorę w cudzysłów niektóre historie, które są mi opowiadane przez żołnierzy, no ale brak ludzi jest rzeczą nie do podważenia. I wydaje mi się, że po rosyjskiej stronie też chyba są z tym problemy, ale mniejsze niż po stronie Kijowa.
Znaczy wiadomo, że rosyjskie straty w tych kompaniach pierwszorzutowych, które nacierają właśnie w rejonie Donbasu, na tych głównych kierunkach operacyjnych, no to tam rosyjskie kompanie uważa się, że odtworzyły zdolność, jeżeli ich liczebność sięga około 70-80 żołnierzy, czyli jakieś 70% stanu etatowego. Tak? Czyli przy takim ukompletowaniu uważa się kompanię za taką, która odtworzyła zdolność i teraz w ciągu tej letniej kampanii, tak jak się pojawiają informacje po rosyjskiej stronie, gdzie przez tą taką mniej lub bardziej oficjalną cenzurę, no bo cenzura jest oficjalna, ale gdzieś tam w tych forach dyskusyjnych przenikają informacje, gdzie takie kompanie 70-osobowe ponoszą straty rzędu ponad 100 żołnierzy w sumie, tylko w kampanii letniej, tak? Czyli z reguły najszybciej giną ci o najkrótszym stażu. Te straty są na bieżąco uzupełniane i one potrafią przekroczyć o 150% wyjściowe stany, kiedy oni ruszyli do walki. Z kolei Ukraińcy mniej uzupełniają na bieżąco straty, natomiast stąd stany pododdziałów spadały do dramatycznej liczby, czyli kompanie liczyły po kilkunastu żołnierzy i były nadal utrzymywane w walce, dlatego że za czasów dowodzenia syryjskiego znaczną część rekrutów kierowano do pułków szturmowych. Bo to była taka straż pożarna, która właśnie łatała front, o czym wspominaliśmy, tam gdzie on się posypał. I to właśnie pułki szturmowe, gdzie one miały najwyższe straty, ale też wysyłano tam najwięcej rekrutów, przed czym 100% w zasadzie to byli ci, których złapano i siłą ubrano w mundury. Bo ten taki lepszy materiał, brzydkie słowo materiał ludzki, on trafiał do jednostek, które cieszą się opinią, jednostek, które mają lepszą kadrę dowódczą i bardziej dbają o żołnierzy. Czyli na przykład trzeci korpus, tak? I właśnie bardzo często brygady szturmowe Gwardii Narodowej nie mają aż tak dużych problemów z uzupełnieniami. Dlatego, że właśnie w tych brygadach straty są mniejsze, bo sztaby i dowódcy lepiej sobie radzą ze świadomością sytuacyjną, lepiej reagują na to, co się dzieje na polu bitwy, więc ponoszą znacząco mniejsze straty. I te jednostki zachowują znacznie dłużej tą zdolność bojową i tam nadal trafiają ochotnicy. Bo to nie to, że 100% ludzi, którzy trafia w tej chwili na front, to są, mówiąc brzydko, ludzie z łapanki. Oczywiście jest to znakomita większość, no ale nie wszyscy. A ci, którzy uznają, że lepiej się zaciągnąć ochotniczo i trafić tam, gdzie chce trafić, niż zostać złapanym i trafić do wojsk szturmowych. Stąd nabór do tych brygad, szczególnie Gwardii Narodowej, jest relatywnie wyższy. I teraz, więc obie strony ponoszą potężne straty. Rosjanie uzupełniają je lepiej i na bieżąco w jednostkach szturmowych. Ponieważ Ukraińcom brakuje ludzi, więc za czasów syryjskiego uzupełniano głównie jego pułki szturmowe, plus ochotnicy trafiali do właśnie tych jednostek, które w tej chwili w mojej ocenie stanowią taką najbardziej wartościową część ukraińskiej armii. No pomijając, że w dużej części to są ukraińscy nacjonaliści, ale z perspektywy mojej powiem szczerze, że mnie bardziej interesuje, na ile skutecznie z Rosjanami walczą obecnie. Przy czym ja wielokrotnie powtarzałem, nacjonalizm ukraiński niekoniecznie oznacza wrogość Polsce. A to jest już temat na inną rozmowę. Notabene akurat to jest bardzo sprytnie wykorzystywane przez ludzi, którzy są zainteresowani podsycaniem polsko-ukraińskich animacji. Ja to śledzę dokładnie w mediach społecznościowych. Nie śledzę mediów, bo nie bardzo mam czas, ale no mam znajomych, którzy mi podsyłają co ciekawsze takie działania właśnie tych podżegaczy i po polskiej, i po ukraińskiej stronie. To tutaj w obu stronach są osoby, które skutecznie te żagwie tej nienawiści obecnie już wręcz podrzucają. Ale to jest coś, o czym możemy porozmawiać innym razem.
Tak.
Natomiast co ciekawe, Ukraińcy tworzą nowe brygady. I to jest dla mnie zastanawiające, bo większość jednostek cierpi dramatycznie na brak uzupełnień, tak? Bataliony, które normalnie mają po 700 ludzi i o tym piszą dowódcy ukraińscy, które mają po 700, zostało 10% stanu osobowego, tak? Czyli z 700 pozostało mu 70 zdolnych do walki i one dalej mają trzymać front, a tworzone są brygady nowe. To jest też ciekawy temat, który być może poruszymy w kolejnym wątku, gdzie się skupimy mniej na froncie, a bardziej na tych ogólnych kwestiach, ale rzeczywiście co najmniej jedna brygada weszła do walki, druga jest w końcowym etapie uzyskiwania zdolności i trzecia jest formowana. Nie wiem, czy ta trzecia powstanie, bo z tego, co wiem, to generał Drapaty był przeciwnikiem tej koncepcji, więc być może odejdą od formowania trzeciej, ale to jest dość ciekawe zjawisko. Natomiast wstrzymano nabór do wojsk szturmowych. Generał Drapaty wstrzymał nabór do wojsk szturmowych. Główną przyczyną jest to, że wobec kadry dowódczej i instruktorskiej w pułkach szturmowych toczy się no już chyba kilkadziesiąt dochodzeń, tak, dotyczących łamania
de facto praw człowieka, czy praw żołnierza i obywatela.
Tak. I z tego, co wiemy, można uznać, że są one bardzo mocno uzasadnione. Tak, no nie ferujemy wyroków, zanim one nie zapadną, ale tutaj nie można mieć wątpliwości, że do takich sytuacji dochodziło i niektóre z nich skończyły się śmiercią rekrutów. Z całą pewnością.
Jeśli jeszcze mogę coś w tym temacie powiedzieć, że czasami miałem wrażenie, jak słuchałem, czytałem na ten temat, czy oglądałem jakieś nagrania, które wyciekły do internetu, że trochę ci żołnierze batalionów szturmowych czy pułków szturmowych, które zostały stworzone, oni byli traktowani jak, nie wiem, no, parszywa dwunastka, bataliony karne, takie jak my sobie to wyobrażamy.
Znaczy wiesz, dowódcy tych pułków mieli za zadanie w możliwie krótkim czasie z ludzi, którzy absolutnie nie chcieli walczyć, tak, stworzyć pododdziały bojowe, które będą łatać dziury na froncie. No i najkrótsza droga wiodła przez brutalność, czyli mówiąc wprost, żołnierz miał się bardziej bać swojego sierżanta niż wroga. I tyle.
Zalatuje Sowietem, mówiąc krótko.
No mocno.
Ale z drugiej strony powiem ci, że jest wojna i powiem szczerze, że czekałem, kiedy takie rzeczy się zaczną dziać. Po tylu latach wojny, przy takim problemach z mobilizacją, mówiliśmy o tym, że brakuje ludzi. To nie jest dla mnie zaskoczenie. To mi się wydaje czymś w pewien sposób naturalnym. Odwołując się do historii, w jaki sposób mobilizowała Armia Czerwona, kiedy, wiesz, zdobywała kolejne miejscowości w trakcie II wojny światowej, kiedy brakowało im ludzi. No, nie dziwi mnie to, że to tak się dzieje. No.
A wiesz, kiedy jest problem z morale, to armia z reguły idzie w stronę brutalności. Słuchaj,
no tak.
Tak się działo w Armii Czerwonej, tak się działo w drugiej fazie wojny w armii niemieckiej, tak się działo w obozach szkoleniowych armii amerykańskiej, kiedy zaczął się pobór do Wietnamu przecież. No to niestety, ale armia w sytuacjach, kiedy ma do czynienia z niskim morale rekrutów, jak to ładnie się nazywa, tak? No to buduje to morale poprzez brutalne szkolenie. No, przy czym, żeby to było jasne, ja uważam to za tragedię zawsze. Natomiast ma to swoją straszliwą skuteczność. Po prostu.
No tak, no ja się całkowicie zgadzam, ale...
Obyśmy nigdy nie znaleźli się w takim miejscu.
Tak? W takiej sytuacji, tak. Mhm.
I teraz...
Gdyby dalej był taki poziom mobilizacji społecznej mężczyzn, mówię o mobilizacji, że sami się zgłaszali, jak był na początku wojny, gdyby dalej był taki poziom, jak nie wiem, w drugim roku wojny jeszcze, kiedy po prostu ludzie sami garnęli się do armii, no to nie byłoby takich sytuacji, mówiąc wprost, no chyba tak to jeszcze też chciałem podsumować, że wydaje mi się, że to dowództwo ukraińskie po prostu musi kontynuować wojnę, bronić się przed Rosjanami. Każdy by w Ukrainie chciał wojnę zakończyć, ale to nie zależy tylko od Ukraińców. No i dlatego takie są decyzje podejmowane. Tak mi się wydaje. No, trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, żeby ktoś z własnej radości robił takie rzeczy. Wiadomo, że są różne patologie w systemie. Armia jest olbrzymia, ukraińska. Mówimy o setkach tysięcy, a nie już dziesiątkach tysięcy, tylko od wielu lat mówimy o prawie milionie żołnierzy, nie? Teraz chyba około 800 tysiącach, tak zawsze liczyliśmy, prawda? Tak to szacowaliśmy. No ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że tak systemowo, no to to jest właśnie ta kwestia, no, że brak rekruta rodzi różne, no też zdarzają się patologie. No,
tu mamy problemy. Do czynienia z całą listą, no przecież sposób wcielania, tak, gdzie wiesz, odrywa się mężów od żon na ulicy i tak dalej, prawda? Więc ja nie chcę tego, wiesz, jakoś tak pryncypialnie oceniać. To jest złe. To jest złe.
Zgadzamy się całkowicie.
Tak. Natomiast wiesz, Ukraina poszła drogą walki za wszelką cenę, dosłownie.
Nie mają wyjścia.
Tak, tak. No i jest na takim etapie właśnie tej wojny, tak. Najzwyczajniej w świecie. I historia pokazuje, że to jest jak gdyby naturalna kolej rzeczy. Kiedy zaczyna brakować
ludzi...
Tak, no oni nie są pierwsi, którzy w ten sposób...
I nie ostatni na pewno, jeśli będą wolni dalej.
Trzeba pamiętać, że kiedy Rosjanie ogłosili tą częściową mobilizację, to wyglądało, co prawda tak, w bardzo krótkim czasie, ale podobnie, kiedy tych zmobilizowanych poszukiwano w domach, zakładach pracy i tak dalej, prawda?
Tak.
Natomiast Federacja Rosyjska poszła w stronę wysoko opłacanych kontraktorów, przy czym ukraińskie pensje są wyższe od rosyjskich, natomiast u Rosjan działa to lepiej jako zachęta, bo trzeba powiedzieć, że Rosjanie co prawda w tej chwili nie są w stanie na bieżąco uzupełniać strat, ale na tyle są w stanie, że zachowują dalej inicjatywę strategiczną, dalej są w stanie kontynuować ofensywę i nadal walczą w znakomitej większości ochotnikami. Co prawda częściowo to są ochotnicy namawiani, jesteś podejrzany o to, nie będzie wszczęte postępowanie, jeżeli zgłosisz się do armii, prawda? Albo mamy chłopaków z rosyjskiej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, których się zmusza podczas tej zasadniczej do podpisywania kontraktów takimi metodami administracyjnymi trochę. Ale to jest jak gdyby poboczne mimo wszystko, tak? Nadal są ochotnicy u Rosjan. Natomiast jest ich za mało. No, po ukraińskiej stronie ochotników jest naprawdę jakaś tam śladowa ilość. Ale teraz wracając do frontu. Front na tych głównych kierunkach trzyma się właśnie takimi korpusami jak trzeci, jak siódmy desantowo-szturmowy, gdzie te korpusy sprawnie sformowano, one mają taką spójną koncepcję funkcjonowania i one zachowują zdolności poprzez właśnie to, że mają własne obozy szkoleniowe, więc tam nabór tej lepszej jakości tych powoływanych, tak, i mniejsze bieżące straty powodują, że te korpusy zachowują cały czas znacząco wyższą zdolność do walki. No i to jest siódmy, który walczy właśnie na kierunku pokrowskim, to jest trzeci, który obecnie w znacznej części został przeniesiony na ten, tam gdzie walczy rosyjska grupa Armii Zachód z kolei, czyli między innymi odcinek Łymański, no i walczy też, i teraz przechodzimy dalej, czyli rzeka Oskoł, i tam w zasadzie Ukraińcy utrzymują już tylko przyczółki. Przedtem mieli całe ugrupowanie na wschodnim brzegu, obecnie utrzymują przyczółki i powiem, że ja tu zostałem mocno zaskoczony, bo ja zakładałem, że Ukraińcy wycofają się stamtąd jakieś no 4 miesiące temu już. A Ukraińcy nadal utrzymują teren i ja nie jestem w stanie ocenić, bo nie mam wystarczającego materiału, czy ma to sens, czy nie. Wiesz, mnie się to zaczyna powoli kojarzyć z Krynkami, wiesz?
W sensie, ale myślisz, że rzeczywiście są aż takie straty? Ostatnio poznałem chłopaka, który stracił kończynę w Krynkach, opowiadał mi o tym, jak to tam wyglądało.
No, ja też miałem ostatnio możliwość porozmawiania. Co prawda nic się mu nie stało, ale on na tym kierunku walczył. Co prawda po drugiej stronie rzeki był, ale na tym kierunku. Natomiast wiesz, tu nie chodzi mi o wielkość strat, raczej o stan żołnierzy, którzy walczą, bo...
I o sens i o morale.
Wiesz co, oni nie bardzo, nawet jakby się chcieli to wycofać, bo tam jest tylko kilka przepraw, te przeprawy są kontrolowane, więc no nie za bardzo jak mogą się w zorganizowany sposób cofać, jeżeli dowództwo nie pozwala, no ale tam płyną od kilku miesięcy, mniej więcej od co najmniej trzech, płyną informacje, że ewakuacja rannych niemożliwa. Żywność, woda, dostawy bardzo nieregularne, amunicja tylko dronami i tak dalej, więc
no tak.
Wiesz, no raz kwestia strat, tylko wiesz, żołnierz, który wychodzi z takiego piekła potem,
tak.
Wiesz, to tylko na filmach to wychodzą twardzi wojownicy, prawda? To wychodzą często ludzie tak zniszczeni psychicznie, tak złamani, że w zasadzie...
Siwi albo bez włosów, to jest jakby taki poziom stresu.
Jak te walki tam obecnie wyglądają. Natomiast faktem jest, że Ukraińcy bardzo twardo bronią rejon Borowej na przykład, gdzie kontratakowali parę razy, przy czym tam chyba akurat walczył trzeci, to tu zakładam, że akurat oni mają to, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte lepiej niż inne jednostki. No tak czy inaczej koncepcja Rosjan całkowitego wyparcia Ukraińców na zachodni brzeg Oskołu na razie się nie powiodła. Rejon Kupiańska, część wschodnia i południowo-wschodnia jest pod kontrolą rosyjską, centrum i reszta miasta na zachód jest pod kontrolą ukraińską. Tak to wygląda. I tutaj w zasadzie obiektywne źródła, w miarę obiektywne ukraińskie są zgodne z w miarę obiektywnymi rosyjskimi. że tak to wygląda. Oczywiście tam jest dyskusja, tam 300 metrów w tą, 300 w tą, ale z perspektywy naszej tutaj rozmowy to aż takiego znaczenia nie ma. Dość ciekawe rzeczy za to dzieją się w obwodzie charkowskim dalej na północ, dlatego że Rosjanie całkiem poważnymi siłami uderzyli na nowych kierunkach, przekraczając granice, i tam ciężkie walki toczyły się o, po polsku, Biała Studnia, miejscowość, ładna nazwa, Biały Kołodias. I Rosjanie ponieśli tam dość mocną porażkę, kilkakrotnie usiłując zdobyć miejscowość. Co ciekawe, walczyli z brygadą pograniczników ukraińskich. Jest brygada Forpost chyba, nazywa się, ale potem dokonali obejścia, uderzyli z nowego kierunku i w tej chwili tam się rysuje dość poważne okrążenie dla jednostek właśnie ukraińskich pograniczników. Oni bardzo, bardzo tam twardo stawali, ci ukraińscy pogranicznicy, odepchnęli te ataki, no ale no, mają określoną szerokość frontu i tam doszło do obejścia i warto śledzić, co się tam będzie działo, bo Rosjanie tam wprowadzają całkiem poważne siły obecnie. Kierunek Włowczański, no cały czas rosyjski napór, ale nie ma żadnego większego przełamania i obwód sumski, działania pomocnicze obu stron. Obwód sumski jest obwodem wiążącym siły, przy czym Ukraińcy nie mogą go lekceważyć, bo każde zlekceważenie powoduje postęp w stronę Sum. Tak. Więc tu no, taki jest cel Rosjan. Wiązać cały czas relatywnie duże ukraińskie siły, bo jakiekolwiek osłabienie Rosjanie tam natychmiast wykorzystują, żeby zbliżyć się do Sum, a Sumy są już w zasięgu dronów obecnie.
I są no, kluczowe, jeśli chodzi o... Są też miastem obwodowym. Już mieliśmy kilka sytuacji, w których Rosjanie próbowali te Sumy atakować, po Kursku między innymi, po tym jak Ukraińcy zostali stamtąd wyparci. No... Też dużo słyszę o tych Sumach i w ogóle też powiem ci, że co ostatnio się mówi, co tylko że to powiem o plotkach. Jeszcze będę się chciał szybko odnieść do tego, o czym mówiłeś, o tych drugich kręgach. Bo czasami mam wrażenie, że w takich sytuacjach jak tu, gdzie oni za rzeką walczą, za Oskilem, zastanawiam się, czy to nie jest tak, że dowództwo ukraińskie po prostu boi się tego, że jak zacznie się wycofywać, to może dojść do uderzenia rosyjskiego i do zmiażdżenia tych sił. Więc trzyma je tam, żeby nie próbować wycofywać wojsk za przeprawę. Pamiętasz, opowiadałem ci, że się tak mówiło o Krynkach właśnie, że już w pewnym momencie oni tam siedzieli, bo nie było pomysłu, jak ich stamtąd wyciągnąć, tak żeby nie zostali po prostu zmasakrowani.
Czy wiesz, odrywanie się od przeciwnika, oderwanie się od przeciwnika w sytuacji, kiedy masz za plecami rzekę, jest ekstremalnie trudne.
No albo niemożliwe, no tak. No.
No. Nie, no wiesz, to można, tylko trzeba zapewnić często operację osłaniającą, odwrót.
Jasne, tak.
Natomiast wiesz...
No a za rzeką jest to niełatwe, tak się domyślam też.
Tak, bo to się łączy z, bo to jest wycofywanie się na kolejne rubieże, tworzy się osłonowy ogień artyleryjski, tu jeszcze dronami i tak dalej, ale wymagałoby to zaangażowania większych sił do osłony odwrotu mniejszych sił. Pytanie, czy Ukraińcy takie mają? Mhm. I słuchaj, coś, co nam nie wypłynęło, a co jest bardzo ważne, Rosjanie skokowo... Też jest skokowo, może nie, bo to jednak liczba samolotów im nie pozwala, ale cały czas zwiększają zdolności rażenia bombami szybującymi. Te bomby są cały czas modyfikowane i obecnie jest około 300 ataków na dobę, a jeszcze 18 miesięcy temu mówiliśmy, pamiętam, że było ich około 100.
Tak, i to, co warto zwrócić uwagę, to, że też wagomiar bomb cały czas ulepszają i na przykład...
Przede wszystkim zasięg i celność.
Tak,
ale też na Kramatorsk odnotowano, żeby państwo mieli świadomość, już nie tonowe bomby szybujące, ale podobno użyto 3-tonowych. Ja trochę mi sobie trudno to wyobrazić. Ja muszę to potwierdzić, ale takie informacje
wiesz się pojawiły. Jest zbudowano
nowe, używane. Mów, przepraszam.
Wejdę ci w słowo. Je nieco zbudowano z innym przeznaczeniem, ale no zrzucane na miasto rzeczywiście powodują koszmarne straty. Tak.
One miały to jest raczej zbudowano, rozumiem, do tego, żeby wybijać na przykład takie bunkry, jak były w Azowstali, czy w tego typu miejscach, prawda?
Dokładnie
głęboko osadzone bunkry, tak jak kiedyś były bomby amerykańskie w trakcie II wojny światowej, tylko typu Talboy, czy te inne, już nie pamiętam tej drugiej nazwy, ale właśnie, żeby one się wbijały w ziemię głęboko i potem eksplodowały, no ale Rosjanie ich użyli do atakowania miasta, w którym dalej mieszka kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.
A tutaj ustawiona z zapalnikiem natychmiastowym, ona wybucha po prostu na powierzchni, powodując olbrzymie straty, jeżeli chodzi o miejską infrastrukturę, prawda?
No tak. No, kolejna zbrodnia wojenna.
Więc tutaj Rosjanie bardzo skutecznie właśnie wybombardowują na głównych kierunkach ukraińskie pozycje, bo brak żołnierzy to jedno, ale też brak możliwości tworzenia takich bardziej skonsolidowanych rejonów oporu, no bo na takie rejony spadają właśnie bomby, tak? Im bardziej odporna placówka, im bardziej ufortyfikowana, tym większa bomba tam
bardziej będzie bombardowana.
Tak.
I więc, na końcu
niestety Ukraińcy całkowicie nie są w stanie zwalczać rosyjskich samolotów szturmowych.
Które
walą bombami szybującymi, które w tej chwili mają zasięg tam, z tego co pamiętam, chyba 200 kilometrów nawet już.
Wow, to już jest bardzo dużo.
No, podobno te ostatnie, tak, gdzieś tam mówią o zasięgu 200 kilometrów.
Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, no bo wygląda na to, że to jest jedna z tych rzeczy, która zmieniła oblicze wojny, tak jak dużo mówimy o dronach, a nie mówimy, jak bardzo te bomby szybujące negatywnie dla Ukraińców zmieniły właśnie wojnę.
Wiesz, to raczej brak systemów do zwalczania rosyjskich samolotów zdolności, bo bomby szybujące, słuchaj, ale bomby szybujące to są podstawowe bomby natowskie na przykład.
Ja wiem, tak, oczywiście.
Tak. A Rosjanie przed 2022 rokiem nie produkowali ich w ogóle.
Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że w ogóle ich nie mieli, to była dla nich technologia, przecież ona nie jest jakaś super skomplikowana, to nie są
pociski. Uznali, że nie jest potrzebna.
Nie robi po prostu.
Tak, po prostu zlekceważyli to. No zakładali, że ich lotnictwo walczyć będzie z na tyle słabym przeciwnikiem, że przestrzeń wywalczą sobie na tyle skutecznie, że bomby szybujące nie będą niezbędne.
Potrzebne.
Tak, ale no przemysł rosyjski, tak, to mówimy o tysiącach fabrykach i 3,5 miliona etatów, tak? To jest rosyjska zbrojeniówka.
Tak.
No więc kiedy już ruszają z produkcją seryjną, no to trochę trwa, prawda?
Tak.
Ale nie można tego absolutnie lekceważyć. Lekceważenie tego jest błędem, tak? Bo spójrzmy, ile, co prawda Związek Radziecki to inna bajka, ale ile w 1944 roku wyprodukował czołgów T-34.
Tak, o tym samym pomyślałem. To sformułowanie, które jest przez historyków używane jako produkcja wieloseryjna przy Rosjanach.
Nie? Wieloseryjna, tak. To nie był ani najlepszy czołg II wojny światowej, tak, ale najbardziej masowy.
Ale było najwięcej.
Tak, ale był po prostu optymalny, tak, przy takiej skali. Okej, ale wróćmy sobie do frontu. No z kolei po, po ukraińskiej stronie mamy rzeczywiście zmasowane ataki dronów, prawda?
Mhm. Tak.
Czyli Ukraińcy używają jednorazowo od 400 do nawet 800 dronów w jednym uderzeniu dalekiego zasięgu. Cały czas rośnie liczba dronów średniego zasięgu, w zasadzie pośredniego, czyli na 200 kilometrów i średniego, czyli tam 45, 60. I tu jest mocny udział technologii zachodnich w tym, niewątpliwie. No i SI, która tutaj mocno wchodzi, między innymi firma Palantir, amerykańska, ma poligon doświadczalny dosłownie, no bo Palantir mocno idzie w technologie militarne ze swoją SI i ma na Ukrainie po prostu niesamowity poligon doświadczalny, a Ukraińcy dzięki temu darmo mają SI właśnie, elementy SI powiedzmy. No i mamy z kolei po rosyjskiej stronie ataki pociskami balistycznymi. W tej chwili uważa się, że Rosja produkuje, różne informacje są, ale razem pocisków balistycznych i manewrujących miesięcznie, razem manewrujących balistycznych, czyli zaawansowaną broń dalekiego zasięgu, średniego dalekiego zasięgu, w sumie około prawdopodobnie 200. I tych. Przy czym no, Ukraińcy całkowicie utracili zdolność zestrzeliwania
balistyków.
Tak. Ze względu na całkowity brak amunicji do patriotów i teraz uprzedzam, nie starczy nam czasu, bo byś może chciał, ale sorry, tak. Bo to dłuższy temat, a pytanie, czy powinniśmy dawać nasze pociski Patriot Ukraińcom.
Mam jasne zdanie na ten temat i zdaje mi się, że ty masz takie samo.
Wiesz co, odrzucam jeden argument, że lepiej, żeby nasze patrioty zestrzeliwały rosyjskie balistyczne pociski nad Ukrainą, niż jeżeli one mają niechcący dolecieć do Polski. Rosyjskie rakiety...
One nie dolecą do Polski.
Nie dolecą do Polski. Umówmy się.
Tak.
Tak? A do zestrzeliwania manewrujących Ukraina nie potrzebuje
patriotów.
Do patriotów PAK-3, bo my tak. Mamy takie. No, jeden PAK-3 kosztuje 6 milionów dolarów.
Tak.
Czasem eksportowo nawet więcej. Nie? One nie są do zestrzeliwania pocisków manewrujących.
Zdecydowanie nie.
Nasze MiG-29 odpowiednio zmodernizowane jak najbardziej by się do tego zadania nadawały.
Natomiast nie z pociskami manewrującymi mają Ukraińcy największy problem, tylko
z balistycznymi.
Tak zwane.
A balistyczne nie zagrażają na obecnym etapie konfliktu w Polsce. Żeby tu była jasność, bo ostatnio dużo słyszę i to są przekłamania po prostu.
Czy wiesz, no jeżeli zagrażają, to nie na etapie konfliktu, nie na etapie konfliktu Ukrainy, w sensie nie na etapie inwazji Rosji na Ukrainę, tylko one by zagrażały, gdyby kiedyś Rosja, bo to ja rozumiem jest taki argument, po upadku ewentualnym Ukrainy, na co się na szczęście nie zanosi, zdecydowała się na przykład na jakąś operację w stronę Polski czy państw bałtyckich, ale ja tutaj chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo nie będziemy wchodzić w ten całą tą, bo już troszkę ta rozmowa trwa, ale o jedną rzecz ci już na koniec chciałem zapytać, o ten deszcz balistyczny, którym chwalą się Rosjanie, czy to jest coś nowego, czy to po prostu wynika z tego, że no ta wojna trwa już tak długo, nie do tego są patrioty stworzone, żeby przez ileś lat zestrzeliwywać pociski balistyczne, bo zawsze wyprodukujesz więcej balistyków niż efektorów do patriotów. No ale też Donald Trump tutaj wydatnie w tym pomógł, bo zaczął wojnę w Iranie, której nie umie skończyć i tam poszło wiele pocisków do systemów Patriot. O to cię chciałem zapytać tak z perspektywy wojskowego, czy to jest tak, że Rosjanie poza masową, po prostu poza, może masowa to jest złe słowo, bo to są zbyt skomplikowane jednak efektory, ale poza właśnie zwiększaniem stale skutecznie tej produkcji,
pocisków balistycznych. Czy Rosjanie coś tutaj wynaleźli nowego, czy stworzyli coś nowego, chciałem cię zapytać. W tym, co ostatnio robią, w tych skutecznych atakach na ukraińskie miasta.
Są cały czas modyfikowane, dlatego że poznali systemy natowskie, czyli Patriot, Sumter i tak dalej, więc one są modyfikowane. Prawda, ta produkcja wojenna pod pewnymi względami jest upośledzona, bo jednak muszą robić pewne cięcia technologiczne, bo nie do wszystkiego mają dostęp, ale mimo wszystko te pociski są, wcale nie są coraz gorsze. Znacząco obniżyli koszty produkcji tych pocisków. I teraz czy wystarczy amunicji do Patriotów? Amerykanie podobno zamówili prawie 14 tysięcy. Waszyngton chce mieć 14 tysięcy pocisków do Patriotów. Nie wiem, czy to wszystko mają być PAC-3, czy część to ma być tej tańszej wersji, którą już producent zapowiedział, tak? Produkcja ma wzrosnąć do 2000 rocznie.
Nieźle.
Przy czym mówimy o fabryce w Niemczech i być może coś powstanie w Polsce jeszcze.
Oby. Więc
zapotrzebowanie na pociski będzie olbrzymie, ale i tak moim zdaniem przez najbliższe lata zapotrzebowanie na zapas amunicji do Patriotów będzie znacząco większy niż ich produkcja. Czyli popyt będzie znacząco przewyższał podaż.
Podaż.
No. Natomiast plany są takie, żeby mieć wystarczającą ilość tych pocisków do zwalczania balistyków. Przy czym trzeba pamiętać, że nie do każdego balistyka trzeba strzelać akurat pociskiem tym najdroższym z najwyższej półki, tak? Bo tak. Trzeba pamiętać, że trzecia generacja pocisku, ona zwalcza pocisk balistyczny w bardzo zaawansowany sposób, tak? Ona go nie zestrzeliwuje ładunkiem własnym, tak? Tylko ustawia ładunek kinetyczny na jego locie, tak? Na torze i ten pocisk po prostu w niego uderza. Mocno upraszczając, tak? Jest to świetna technologia, naprawdę najskuteczniejsza, jaką do tej pory chyba wymyślono, jeżeli chodzi o zwalczanie balistyków. Natomiast jest potwornie droga. Faktycznie.
No tak. Pociski balistyczne też nie są tanie w produkcji, ale zdecydowanie to jest tańsze od tego.
No, my planujemy mieć ponad 852, chyba na tyle mamy zgodę amerykańską. Wyraża jest zgodę to... i chyba tak. Z tego, co pamiętam, dostaliśmy zgodę na 852 sztuki. Kupiliśmy, jak się zdaje, coś ponad 200. Tak, i ja bym wolał, żeby nam ten zapas rósł, a nie malał.
Ja też. To dobre podsumowanie, tak, bo to nas zabezpiecza. Oj, zapytałbym cię o to, czy zestrzeliliśmy rakietę w odpowiednim momencie, ale już nie będę tego. Czy powinniśmy zestrzelić inaczej? A widzisz, ja już mówię, zestrzeliliśmy.
Już,
ale za dużo czasu minęło, już nie mówmy o tym. Obyśmy nie musieli kolejnej zestrzeliwać.
Obyśmy kolejną jednak zestrzelili. O, ja bym
tak, był. No, taka jest moja zgoda. Jeżeli będzie kolejna, to obyśmy ją zestrzelili, to tak. Pełna zgoda.
Choćby ze względu na morale społeczeństwa.
No. Dokładnie. I morale żołnierzy, i morale społeczeństwa, morale armii też. Ostatnie pytanie. Mobilizacja rosyjska. Co prawda jest koniec sierpnia, ale mówi się o tym, że we wrześniu, pewnie przy najbliższym spotkaniu będziemy o tym rozmawiali, o tej mobilizacji, która jest zapowiadana. Kolejki na granicy z Gruzją, rosyjsko-gruzińskiej granicy, rekordy dzienne wyjazdów mężczyzn rosyjskich, po 20 tysięcy dziennie wyjeżdża, raz było 16, 19. 20. Czy twoim zdaniem taka mobilizacja może zmienić coś na froncie, tak jak zmieniła, no bo ewidentnie tamta zmieniła, częściowa mobilizacja jesienią 22 roku?
Czy prawdopodobnie Rosjanie wrócą do tempa postępów, jaki mieli półtora roku temu?
Wtedy. Jeżeli przeprowadzą mobilizację i rzucą na front, ile mogą rzucić twoim zdaniem?
To znaczy się, to będzie ograniczenie będzie dotyczące zdolności szkoleniowych i logistyki, ale myślę, że 200 tysięcy.
A gdyby zrobili mobilizację na 400, bo nawet tak się mówi, że 400 do pół miliona?
Ale 200 tysięcy jako jeden rzut.
Jeden rzut, wow, okej. Okay.
Tylu, moim zdaniem, tylu są w stanie przyjąć na raz, wyszkolić, potem mogą kolejne 200.
Ale to w jakim okresie to by było od mobilizacji? Czyli jeżeli by zaczęli we wrześniu i zaczęli we wrześniu i zaczęli tych ludzi mobilizować, no nie wiem, przez miesiąc zmobilizowali od około 200 tysięcy, bo są w stanie to zrobić, to znaczy wysłali ich na szkolenia, to ja rozumiem, że ten tryb standardowy 3 miesiące i oni co, w styczniu będą mogli na jakąś operację zimową wysłać dodatkowe 200 tysięcy żołnierzy?
Myślę, że nie 200, bo część by uzupełniała na bieżąco straty.
Tak.
Tak?
Tak jak wtedy.
A część stanowiłaby jednostki odwodowe jakieś, tak? Czyli byliby gdzieś w rejonach uzupełnień, bo oni, moim zdaniem, nie wysłaliby natychmiast 200 tysięcy, żeby uzupełnić poniesione straty, tak?
Tak.
Część by uzupełniła straty, część trafiłaby do jednostek, do rejonów odtwarzania zdolności bojowej, ale to by pozwoliło rosyjskim dowódcom zachować ten sam impet natarcia przez cały czas i to na w zasadzie wszystkich kierunkach.
Które wybiorą.
A Ukraińcy nie będą w stanie zatrzymać frontu na wszystkich kierunkach. Nawet ścianą dronów, moim zdaniem. Zresztą inaczej, nie będą. Ukraińcy cały czas te zdolności dronowe rozwijają. Ten poziom jest naprawdę imponujący, on jest niesamowity. Notabene w czasie pokoju się go nie da utrzymać. To jest system czasu wojny, on w czasie pokoju w dużej części jak gdyby ulegnie upośledzeniu, bo z wielu przyczyn, ale to
tak, też. Nawet o tym mówiliśmy, to ty o tym opowiadałeś, ja wracam do poprzedniej rozmowy też.
Tak, ale obecnie on jest olbrzymi, on cały czas rośnie. No wiesz, chyba że Elon Musk nagle naciśnie guzik i wyłączy Starlinka, nie? I wtedy się wojna skończy bardzo szybko.
Nie, ale w sensie mówisz, że gdyby Ukraińcom wyłączył Starlinka, tak?
No,
na szczęście tego nie robi. Na szczęście włączył tylko Rosjanom. Natomiast, bo z tego, co powiedziałeś, z tych kilku zdań, to brzmi tak, jakby... No bo ja tak rozumiem, że Rosjanie w tej chwili, czy Putin, jego otoczenie, oni liczą na to, że ta mobilizacja rzeczywiście może na tym froncie wiele zmienić.
Putin z całą pewnością uważa, że nadal tą wojnę może wygrać.
Dokładnie. I dlatego chce ją kontynuować.
On tak widzi to. I teraz, jeżeli Ukraińcy jeżeli ta cały czas rozbudowywana, ta cały czas doskonalona ściana dronów nie okaże się wystarczająco skuteczna, to Ukraińcy z samymi stanami osobowymi nie będą w stanie zatrzymać Federacji Rosyjskiej, jeżeli ta zostanie wsparta mobilizacją. O.
Mhm.
Natomiast nie wiem, czy ściana dronów ukraińska wytrzyma, czy nie. Naprawdę to wszystko się rozwija na tyle dynamicznie, na tyle szybko, że jak to będzie wyglądało w styczniu, ja naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam wystarczających danych, tak? Po prostu. Natomiast ja jestem ostrożny co do tej mobilizacji, mimo wszystko.
Co masz na myśli?
Ale nie jestem przekonany, czy ta mobilizacja w takiej formule ruszy. Raczej byłbym skłonny uwierzyć w coś, co będzie mobilizacją ukrytą. Trzeba pamiętać, że zeszło i tegoroczne zmiany w rosyjskim prawodawstwie pozwalają powoływać rezerwistów do udziału w operacjach antyterrorystycznych. A przecież wojna z Ukrainą to jest specjalna operacja wojskowa, a nie wojna. Więc rezerwiści być może tak, ale niekoniecznie w ramach ogłoszonej mobilizacji.
Mówię, że obyś miał rację, bo mówiąc szczerze,
ale
tej mobilizacji obawiam.
To może niewiele zmienić. Co prawda będzie to mniejsza liczba i napływ będzie wolniejszy, ale finalnie skutek może być niestety podobny.
Tak, że będzie za dużo po prostu.
Natomiast w tej chwili kluczem jest tak naprawdę, wiesz, bo obie strony przede wszystkim starają się zadawać sobie straty nawzajem dronami, tak, artylerią i Rosjanie lotnictwem, przy czym Ukraińcy też używają samolotów z bombami szybującymi. Tylko, że mają ich dużo mniej i niestety, ale ich loty są znacznie bardziej ryzykowne przy całkowitej przewadze tych zdolności myśliwskich po rosyjskiej stronie, prawda?
Tak.
No i teraz wiesz, tak czy inaczej, obie strony zadają sobie straty. Przy czym duża część wysiłku idzie nie na wyszukiwanie pojedynczych żołnierzy kryjących się w dziurach w ziemi, tylko na izolowanie pola walki, czyli odcinanie tyłów. No bo co zrobią ci z przodu, jak nie dostaną amunicji, nie dostaną wody, nie dostaną żywności, prawda? No więc... Tutaj duża część wysiłku obecnie to jest na izolowanie obszaru. Jeżeli to się powiedzie, no to już walki piechota kontra piechota, biorąc pod uwagę, że Rosjanie mają jej więcej, to może dać tylko jeden wynik. Jeżeli uda się izolowanie pola walki właśnie. No i teraz obie strony wcale nie dążą do przywrócenia manewru wojsk pancerno-zmechanizowanych. Bo nie jest prawdą, że to nie jest możliwe. To jest możliwe, tylko wymaga innej ścieżki rozwoju. Trochę. Mhm. Notabene NATO właśnie taką ścieżką rozwoju ma zamiar iść. Czy się to powiedzie, nie mam pojęcia, to akurat jest pieśń przyszłości, ale moim zdaniem, no w mojej ocenie możliwe jest, tak? Ale to jest też inna bajka.
Może to też jest na kolejną rozmowę.
Na kolejną rozmowę.
Dziękuję ci bardzo. Moim gościem, proszę państwa, jak co miesiąc w ramach cyklu Lachowski-Lewandowski był pułkownik Piotr Lewandowski. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za rozmowę. Pozdrawiamy państwa serdecznie.
Ja też dziękuję. Trochę mówiliśmy, że temat na inną rozmowę, ale no długo się nie widzieliśmy, to nam się rodzą pomysły w trakcie spotkania. Dokładnie. Ale obiecujemy państwu, że coś tam na pewno uda nam się w kolejnych
rozmowach. Niedługo znowu.
Chyba, że Mateusz tam wyczytasz w komentarzach, co będzie najpopularniejsze, to do tego...
Właśnie... Miałem powiedzieć, dajcie znać w komentarzach, o czym byście chcieli, żebyśmy porozmawiali przy kolejnym naszym spotkaniu za parę tygodni. Może szybciej niż zazwyczaj, może nie tak jak zazwyczaj co miesiąc. Jak będziecie bardzo chcieli, to możemy porozmawiać szybciej. Jeszcze raz dziękuję ci, Piotrze, dziękuję państwu.
Dziękuję państwu, dziękuję tobie. Do następnego razu.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam, tak jak już mówiłem wcześniej, do zostawienia komentarza i polubienia, bo to naprawdę pomaga nam się rozwijać, pozwala dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jestem szczególnie ciekawy, jak sądzicie, czy ta mobilizacja, która wydaje się już jest prawie pewna, zobaczymy tylko, czy tak jak mówił Piotr, ukryta, czy to będzie po prostu mobilizacja częściowa, czy ci nowi rosyjscy rekruci, czy te dziesiątki tysięcy potencjalnych rosyjskich żołnierzy, czy oni zmienią oblicze wojny, czy oni zmienią sytuację na froncie, czy oni mogą doprowadzić do jakiegoś przełamania frontu. Jak sądzicie, jak uważacie, czy obawiacie się tej mobilizacji? Jestem ciekawy, jaka jest wasza opinia. Zawsze jestem ciekawy waszych komentarzy, więc zachęcam, żebyście dali znać, co na ten temat sądzicie. Dajcie też znać, co sądzicie ogólnie o sytuacji na froncie, jak uważacie też, jak długo ta wojna potrwa, czy są jakieś szanse, na przykład w przyszłym roku, bo już w tym to trudno sobie to wyobrazić, na jakieś rozmowy o ewentualnym zamrożeniu konfliktu. Dziękuję, tak jak powiedziałem wcześniej, za to, że jesteście. Dziękuję tradycyjnie, szczególnie moim patronom, dzięki którym, tak jak powiedziałem już wcześniej, mogę myśleć o rozwijaniu tego studia, mogłem zrewidować swoje podejście do pracy, zacząć pisać od czasu do czasu to, co lubię, skupić się na książce, którą powoli próbuję tworzyć, a jednocześnie tworzyć ten kanał i mogę to robić dzięki wam, więc jeśli ktoś chce wesprzeć działalność tego kanału, bo też nie jest łatwo, nie ukrywam, proszę państwa, to był jakiś wybór, jestem z niego bardzo zadowolony i jak na razie się udaje, ale to też udaje się właśnie dzięki temu, że jesteście, więc jeśli chcecie wesprzeć i działalność tego kanału, i właśnie rozwój tego kanału, to możecie to zrobić za pomocą portalu Patronite. Link do mojego Patronite znajduje się w opisie tego nagrania. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to było dla was interesujące spotkanie, tak jak dla mnie zawsze właśnie z Piotrem to są interesujące rozmowy. No i tradycyjnie mam nadzieję, że miło mijają wam te ostatnie wakacyjne dni, że odpoczywacie, a jeżeli pracujecie, to że macie z tego satysfakcję, tak jak ja ze swojej pracy. I życzę wam też tradycyjnie wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.